Regionalny punkt widzenia. Co słychać w kulturze? Wydarzenia, dokonania, plany i zaproszenia. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Magda Jasińska.
Panowie bez pani?
Tak.
Nie zabrzmiało to szczerze mówiąc.
No najpierw trzeba było się zastanowić, ale wystarczył chyba mniej więcej godzinę z okładem. Widziałem się.
No dobrze, będziemy teraz się nie usypiać, wręcz przeciwnie, rozbudzać. Moimi gośćmi dzisiaj są Adam Staniszewski, tutaj po kolei będę mówiła. Gitarzysta zespołu Żuki, znamy się ponad 30 lat. I zespół Żuki też ponad 30 lat już koncertuje.
Dokładnie. W tym roku 30 lat takiej nieprzerwanej działalności. Znaczy w tym roku mija nieprzerwanej działalności 30 lat.
Ale trochę na
cyfry dosyć solidne takie.
Tak jest. Roman Baranowski, reżyser, Teatr Witryna. Witam.
Witam.
Grzegorz Nadolny, kontrabasista, jazzowy, pedagog, animator kultury. Tak bym jeszcze mogła troszeczkę. Dzień dobry.
Dziękuję, dzień dobry.
Artur Grudziński, pianista, kompozytor, aranżer. Też bym jeszcze mogła troszeczkę.
No też dziękuję.
Też wokalista.
Tak, tak.
Od jakiegoś czasu.
No, nawet dwa dni temu z powodów ekonomicznych.
Co to znaczy z powodów ekonomicznych?
Nie starczyło, jako grupie nie starczyło nam już pieniążków
na wokalistę
na dobrego wokalisty.
I zaśpiewałeś.
Ja jestem tani wokalistą, i wszyscy, ale wszystkim się podobało. Stwierdzili, że
brzmiało to trochę jak ogłoszenie, wiesz?
Ale czekam na propozycję.
Wczoraj, gdyby żył, John Lennon obchodziłby swoje kolejne, które, Adaś?
Ja już nie wiem, no
77. 77 urodziny. No i takie pytanie zadam, może nawet i trochę prowokacyjne. Czy rzeczywiście wszystko zaczęło się od Beatlesów? Adaś, co ciebie urzeka w tej muzyce?
Znaczy do dzisiaj, nie wiem, czy to jest miłość taka, znaczy, o miłości się nie dyskutuje takiej, że po prostu człowiek kocha i nie wie dlaczego.
Czyli nie rozbierasz tego?
Nie rozbieram, nie, po prostu ja kiedyś sobie robiłem, nawet taki eksperyment sobie zrobiłem, mówię, nie będę słuchał Beatlesów przez, nie wiem, 2-3 miesiące, nie włączę sobie żadnej muzyki. I włączałem i na nowo ciekawe rzeczy się pojawiały. Czasem wracam nawet do tych starych rzeczy z pierwszych płyt i proszę mi wierzyć, jak włączycie Please, Please Me, pierwszy utwór, I Saw Her Standing There, jest taki otwierający ich płytę, on po prostu zabija. A potem się pojawiają różne lepsze i czasem takie dziwniejsze, słabsze rzeczy, ale generalnie w całości to jest kopalnia wspaniałej.
Ale czego kopalnia? No właśnie, kopalnia
muzyki,
przebojów, czy kopalnia wspaniałej muzyki?
To zależy, kto do tego podejdzie. Ja podchodzę po prostu bezkrytycznie do tego czasem i słucham tego, doszukuję się różnych takich dźwięków, które są związane z życiorysem muzyków, kompozytorów i zachwycam się tym, jak załóżmy McCartney w wieku 26 lat z Lennonem mogli napisać Abbey Road, płytę i zaśpiewać o Darling, załóżmy w tak cudowny sposób i wiele, wiele innych utworów. No, to jest miłość, taka zupełnie czysta, pierwsza i chyba już tak zostanie ze mną.
No, trzeba powiedzieć, że...
Ale to mówię to nie tylko, bo Beatlesi to też jakiś element mojej muzyki, której ja słucham.
Czyli
a tak się
jest...
stało, że się z tą muzyką związałem po prostu...
Zawodowo.
I to nie był pomysł na życie. To był taki jakiś...
Tak wyszło.
Tak wyszło jakoś.
To był prawdziwy fenomen, grupa The Beatles, ale czy was bierze ta muzyka? To patrzy zamyślony Grzegorz Nadolny.
Czy mnie ta muzyka bierze? Ja jestem w stanie odpowiedzieć tylko na pytanie, czy wszystko zaczęło się od Beatlesów. Tak, w moim przypadku tak, bo to był akurat ten okres, kiedy zaczynałem słuchać muzyki w ogóle. Ta muzyka była wtedy bardzo popularna. Klub Samotnych Serc Sierżanta Pieprza był wtedy bardzo mocno grany i ta muzyka wydawała mi się wtedy niezwykle awangardowa, niezwykle rozbudowana i tak sobie zawsze to budowałem, taki obraz prostej muzyki rozrywkowej, popularnej w zupełnie inny sposób. A tutaj akurat ta płyta moim zdaniem jest fenomenalna i była absolutnie przełomowa. Dla mnie wszystko zaczęło się od Beatlesów.
Artur Grudziński?
Dla mnie też. Dzisiaj rano dokonałem...
Nudziarzy.
Dzisiaj idąc tutaj spacerkiem właśnie do rozgłośni, Zastanawiałem się, jak to było i sobie przypomniałem pewien fakt, że ja w dzieciństwie z powodu chyba przyzwyczajenia mojego ojca, który był skrzypkiem, ale amatorem i śpiewakiem też amatorem, ale cały czas słyszałem to jego skrzypkowanie i śpiewanie w ciągu dnia. On sobie tak umie. On nie włączał radia, tylko śpiewał.
I śpiewał Beatlesów?
Nie, śpiewał arie operowe. I ja siłą rzeczy też te stare płyty sobie włączałem na starym adapterze, bo nic innego w domu nie było. Nie było nic innego. I kiedyś, pamiętam jak dzisiaj, z jednym z kolegów z podwórka w komisie przy ulicy Długiej weszliśmy do tego i tam stała płyta zagraniczna. Beatlesi. 450 zł kosztowała. To była kolosalne. To był początek lat 70.
A też to były inne pieniądze, powiedzmy.
Jezus Maria, ja zobaczyłem tę płytę i oczywiście wiedziałem, co to jest, ale ja nie słuchałem tego. No ciężki młot walnął mnie w łeb, kiedy przyszedłem do domu i włączyłem sobie tę płytę. I pierwszy utwór na to była chyba ostatnia płyta Hey Jude. Nawet nie wiem, czy to jest tak zwana w kolejności, bo to była trochę składankowa ta płyta. Ale jak usłyszałem to Hey Jude i kolejne przeboje, to już wiedziałem, czego będę w życiu słuchał. Chociaż oczywiście nie Beatlesi potem już stanowili główny temat moich zainteresowań, to jednak dla mnie wszystko zaczęło się od tej płyty, od Beatlesów.
A dla tak pana pamiętam. Romana Baranowskiego?
Ja już w szkole, to znaczy w liceum plastycznym, założyliśmy z chłopakami taki zespół, który na użytek oczywiście wewnętrzny. Ja tam grałem na gitarze basowej i na perkusji. Graliśmy na studniówce, na przykład na takich okazjonalnych imprezach. No i tam po raz pierwszy tak spróbowałem przekładać dźwięki na obraz. Teraz już od 30 lat mam swój teatr Witryna, z którym zjeździliśmy całą właściwie Europę. Współpracowaliśmy też z ekipami zagranicznymi, tam robiliśmy spektakle w takiej obsadzie międzynarodowej. I cały czas ja staram się, bo muzyk czerpie z obrazów, a my działamy odwrotnie, że jako
czerpiecie z muzyki.
Jako malarz czerpie z dźwięków.
I to były dźwięki Beatlesów?
Ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy ktoś miał jedno radio i jak nadchodziła godzina chyba 17, kiedy Radio Luxemburg tam nadawało, to było trzeszczące i ledwo było słychać, ale wszyscy się zlatywaliśmy tam przed blokiem i słuchaliśmy tej muzyki. A potem już jak zacząłem się interesować teatrem, bo to już we wcześniejszych latach, to potem już jak zawodowo zacząłem się tym zajmować, i tak jest od 30 lat, to w każdej, my robiliśmy i robimy spektakle, gdzie nie ma słowa w zasadzie, jest tylko obraz. To są moje takie fascynacje plastyką, z zawodu jestem plastykiem i pracowałem z młodzieżą, ze studentami. No to jest o tyle ciekawe, że taki spektakl jest, nie ma właściwie granic, barier językowych.
I doszło do tego po latach właśnie, że Roman namówił nas w sumie na taki spektakl beatlesowski. Zderzyliśmy się z tym obrazem, o rozdaniu, o których Roman mówił, i z muzyką właśnie The Beatles. Cały spektakl Yesterday taki, który z powodzeniem w tej chwili gramy. Także ta muzyka na pewno gdzieś tam.
Tak, ale taka ciekawa rzecz, że młodzież, to znaczy ekipa, z którą ja teraz zrobiłem ten spektakl, no to dla nich muzyka Beatlesów, bo ja z nimi rozmawiałem przed, to taka jakaś rzecz odległa.
Prahistoria.
No słyszeli, tak, tam czasami, ale w miarę wchodzenia w ten spektakl i robienia tego, no oni zaczynali odkrywać to na nowo.
A na czym polega fenomen Beatlesów? Nie pytam Artura w tej chwili, jesteś usprawiedliwiony.
Mnie się pytasz?
Tak. To się nie mówi.
Nie, chciałem powiedzieć, że też się nad tym zastanawiałem i wydaje mi się, że to nie tylko chodzi o muzykę.
No
po raz pierwszy chyba zdarzyło się coś takiego, że grupa czy wykonawca nieamerykański zrobił tak fenomenalną karierę do tej pory, czy Jerry Lewis, Chuck Berry, Ray Orbison byli wykonawcy amerykańscy. I nagle pojawi się ktoś z Europy, który zawojował Amerykę. No, to nie mogło tak po prostu przejść bez echa. To musiało zostać mocno nagłośnione. A skoro coś zostało uznane w Ameryce, to natychmiast musiało być uznane na całym świecie. Moim zdaniem.
Ale co tak naprawdę powodowało, że mieliśmy rozhisteryzowane tłumy dziewcząt? Uroda, muzyka, Adam Staniszewski.
Naprawdę nie wiem, bo ciężko zrozumieć tą rozhisteryzowaną publiczność, obserwując muzykę w przeciągu tych ostatnich 30-40 lat, na czym to wszystko polega. Może na pewno jakaś moda, może to było, Beatlesi trafili w ten czas akurat, nie wiem, z muzyką inną, bo oni w tym czasie ta muzyka się zmieniła, to była rewolucja dźwiękowa.
Rewolucja społeczna.
Społeczna.
Z socjologicznego punktu widzenia.
Panowie się ubierali jak Beatlesi, strzygli się na Beatlesów.
Tak, ale muzyka była doskonała, ona była zagrana, wykrzyczana. Ja podziwiam Beatlesów, bo to oni przeszli potężną szkołę dźwięków, a my to wiemy, jak po kilkanaście godzin dziennie grali w hamburskich klubach. Przecież to musiało się przełożyć później na scenę, na dźwięk, na barwę głosów, na granie na gitarach. Te gitary dopiero też wchodziły tak naprawdę, brzmienia gitarowe. I to spowodowało całkowita zmiana socjologiczna, jak to Grzesiek powiedział, wszystko się zebrało w tym jednym miejscu i nastąpiła eksplozja.
No na pewno to było rzeczywiście zjawisko socjologiczne, prawda?
No, bez dwóch zdań. I to myślę, że oni znaleźli się w bardzo szczęśliwej sytuacji, wielowymiarowej. Po pierwsze, mieliśmy kompilację dwóch bardzo utalentowanych kompozytorów, którzy wtedy ze sobą chcieli i doskonale współpracowali. Mieliśmy akurat czas przemian społecznych, gdzie ta muzyka idealnie się w to wpasowywała. To był krzyk młodych ludzi, którzy chcieli pokazać swoje znaczenie, by zademonstrować rewolucyjnie swoją wolność, ale nie należy zapominać o jednej bardzo ważnej roli, również bardzo utalentowanego menadżera, który niezwykle sprytnie z tymi młodymi ludźmi potrafił zawiadywać, bo oni na początku byli absolutnie bezwiednymi, młodymi adeptami prostego grania gitarowego. Dojrzałe płyty były znacznie później, kiedy oni już mieli swoją gruntowaną pozycję. Także ten początek...
Czyli dobry menadżer potrafi wykreować prawdziwą gwiazdę.
Myślę, że to również było, że to był taki, to również kompilacja szczęśliwych zbiegów okoliczności. Tak myślę, że... Ale znalazł po prostu utalentowanych ludzi w tym czasie i w tych miejscu, w tym czasie i w tym miejscu potrafił po prostu dobrze ich sprzedać, mówiąc wprost i brzydko.
Hej, Mr. Lennon, to jest wasza opowieść.
Czyli to miał być bonus taki na płycie naszej moment, bo ten twór był jakby wyrwany z kontekstu, jeśli chodzi o inne, wszystkie inne utwory. Jako bonus, takie podziękowanie, ale tak naprawdę to napisaliśmy tak na kolanie tą piosenkę, taką piosenkę o nas, o naszej takiej przyjaźni, o tym, co nas, że ta muzyka nas połączyła.
No to posłuchajmy tej historii.
Skąd ja to znam? Tej gitary rockowy riff. Skąd ja to znam? Tego tekstu cudowną myśl. To jest muzyka, z którą wychowałem się. To dla niej gitara odnalazła mnie. Przy tej muzyce kiedyś poznaliśmy się. Cudowne chwile zawdzięczamy właśnie jej. Czas był tak mroczny, ale wiary było dość, by twą muzyką móc odmieniać ludzi los. Hej, Mr. Lennon, jak dziękować ci za wszystkie dźwięki, których pełne są.
muzyka tyle dała nam. Miłość, nadzieja cały czas otacza nas. Wiele pokoleń twoje myśli łączą już. Na twoich płytach nie osiądzie kurz. Hej, Mr. Lennon, jak dziękować ci za wszystkie dźwięki, których pełne są nasze dni. Gdyby słuchano o pokoju twoją pieśń, twój świat Imagine mógłby spełnić się. W twojej muzyce jest radość, miłość i łzy, pragnienie pokoju i nasze spełnione sny. To dzięki tobie nasze życie nabrało barw. Za tobą śpiewamy All you need is love, 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 love.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
To była historia Żuków, Hi Mr. Lennon. Historia rzeczywiście trochę o was.
No taka piosenka, napisaliśmy ją sobie, bo nikt nie chciał o nas napisać.
Nie może na kolanie pisać.
A to sobie sami ją skrobnęliśmy tak na płytę i wciśnięliśmy swoją piosenkę na własną płytę. Tak.
Ale Adam, myślę, kiedy się zabieraliście za repertuar grupy The Beatles, to się nie baliście, że tak naprawdę no, gwiazda może być tylko jedna?
Znaczy, nie myśleliśmy o tym, bo to była zabawa, to było liceum, to była szkoła, to były gitary jakieś takie wygrzebane gdzieś tam z kantorka, które gdzieś tam kurzem odkurzyliśmy je i naprawdę każdy z nas posiada jakieś szczątkowe umiejętności, do dziś one nie są aż tak wielkie, ale próbowaliśmy to zabrać jakoś w zasadzie zabawy, przyjemności i poznawania, a że wszystkich nas jakby łączyła muzyka The Beatles, bo to, pamiętam tą scenę, to co zagramy? To zagramy coś z Beatlesów. No to zagraliśmy coś z Beatlesów i tak to zostało. I proszę, to nie był pomysł na życie. To jak skończyło się liceum, potem klub w Beanusie, to cały czas była zabawa tą muzyką. I graliśmy to w różnych klubach, różnych miejscach. Potem to się stało jakby zawodem, ale to naprawdę nie był pomysł na życie. To była wspaniała zabawa, poznawanie muzyki poprzez, dzięki Beatlesom. Właśnie, dzięki Beatlesom poznawaliśmy muzykę i to było piękne, to tak zostało.
No po Beatlesach też mieliśmy różne zjawiska socjologiczne, muzyczne, prawda? No, z całą pewnością Michael Jackson do takiego zjawiska socjologicznego należy. Oj. Nie?
Nie, no jak najbardziej, tylko no, pytanie było pierwsze, czy wszystko zaczęło się od Beatlesów, no w związku z tym tak, no ktoś może powiedzieć, że wszystko dla niego zaczęło się od Michaela Jacksona na przykład, który był...
Albo od Justina Biebera
i teraz obserwując młodych ludzi, kiedy rozmawialiśmy w korytarzu, pytanie na przykład, która piosenka zespołu The Beatles jest dla pani najlepsza i mogłaby pani coś o niej opowiedzieć? Okazuje się, że jest Ściana Milczenia, co przyjmuję z przerażeniem. Mhm. Ponieważ dla mnie jest to całe życie muzyczne. No, właśnie problem polega na tym, myślę, że nie problem, dla nas to jest problem, że żyjemy w cały czas zmieniającym się świecie, niezwykle dynamicznym socjologicznie, nowe urządzenia weszły, nowy sposób odtwarzania muzyki. W zasadzie zauważam, że płyt się już nie słucha. W stacji typu Spotify czy inne upstreamy dominują w tej chwili w urządzeniach mobilnych i my okazujemy się już ludźmi nieco starszej daty. Co ze smutkiem również przyznaję, ponieważ ja za tym w pewien sposób nie nadążam, a jako nauczyciel akademicki chciałbym za tym nadążać i też nie mam pretensji do studentów na przykład o to, że czegoś nie znają, nie słuchają, ale również o tym rozmawialiśmy, brakuje mi trochę, bo ja jako człowiek wychowany na radiu PIK i na Trójce zawsze miałem takie drogowskazy w postaci audycji autorskiej, że ktoś w tej magmie wielkiej dźwiękowej mógł mi pokazać drogę. Tego mi po prostu brakuje obecnie i myślę sobie, że Beatlesi są bardzo dobrym drogowskazem do tego, co jest...
Cały czas,
co jest i co było dobre w muzyce. Jako przykład do Sefr pod Paryżem, a obok symbolu metra i kilograma jako symbol dobrej muzyki mogliby tam istnieć.
Artur Grudziński współpracuje z młodymi wokalistami. No i dla nich też nie zawsze grupa The Beatles jest takim drogowskazem.
O to nie chodzi tylko o Beatlesów. Oni, młodzi ludzie bardzo często mają problem, jeśli z tymi kamieniami milowymi muzyki estradowej XX wieku. Dla nich tak naprawdę ta muzyka się często zaczyna właśnie od Justina Biebera, Michaela Jacksona. Natomiast to, co było wcześniej, to są czasy prehistoryczne. Oni oczywiście słyszeli o takim zespole, nie wiedząc specjalnie, albo nie interesując się tym. Niemniej, kiedy na takich warsztatach przypadkowo czasami zaprezentujemy pewien utwór Beatlesów, okazuje się, że na koni to znają. No to jest tylko dowód na to, że ta muzyka cały czas istnieje. Ale pozwól jedną rzecz, ja się tu tak przysłuchiwałem i tak jedną rzecz się tak zastanawiałem. Wydaje mi się, że jeszcze jest jedno ciekawe zjawisko w przypadku Beatlesów, to mianowicie coś takiego. Mówię taki przykład na przykład z ulicy Gdańskiej, że idę sobie spacerkiem i idzie bardzo ładna dziewczyna. Na pewno na nią...
Zwróciłeś uwagę.
Zwrócę uwagę, ale to wszystko, nic więcej.
Żona słucha.
Żona. Kiedy idą cztery dziewczyny, nie ma siły. Cała ulica będzie patrzeć na cztery ładne dziewczyny. Kiedy dziewczyna zobaczy fajnego faceta, też na niego zahaczy wzrokiem, ale kiedy pójdzie kilku fajnych facetów, no to nie ma siły. Obawiam się, że nie jedna dziewczyna zacznie iść za tymi mężczyznami.
Czyli twierdzisz, że grupa, że siła w grupie?
To zjawisko jest do dzisiaj postrzegane jako motor i przyczyna do zakładania boysbandów. Kiedy sprytny menadżer...
Przepraszam,
szuka
ale
czterech.
Spojrzałam na Adama Staniszewskiego i pomyślałam o boysbandzie.
No chyba też może kiedyś tak było.
Panowie robimy.
Kiedy sprytny menadżer szuka czterech fajnych facetów, którzy powiedzmy mogą śpiewać, ale przede wszystkim mają świetnie wyglądać, bo to będzie dobry materiał do sprzedania na estradzie.
No tak jest dzisiaj.
Tak jest dzisiaj, ale oczywiście to nie było w ten sposób. Zespół The Beatles nie powstał dlatego, że to było czterech fajnych chłopaków, którzy się sprzedadzą, tylko oni po prostu chcieli grać. Ale dopiero kiedy przyszedł dobry menadżer, to on zrozumiał, że oprócz tego, że oni grają, to oni muszą dobrze wyglądać i trzeba wymodelować, zaproponować fryzurę, ubrać ich odpowiednio. Oni mają nadawać styl, oni mają kierować, jak się należy ubierać, jak się należy wysławiać, wypowiadać, bo to będzie podchwytywane i to wszystko, to będzie ta otoczka, która im pomoże.
Czyli coś w tym jest, to musi być towar po prostu.
Tak, towar, dlatego my w tej chwili jako zespół Żuki po 30 latach staramy się bardziej zainteresować ludzi muzyką niż wyglądem.
No, zdecydowanie.
Ale chciałbym powiedzieć właśnie o takim eksperymencie, bo namówiła nas pani dyrektor Domu Kultury w Ustroniu na koncert dla gimnazjalistów w godzinach takich wieczornych i okazało się, że graliśmy wszystkie utwory, były premierowe. Naprawdę grało się...
Znaczy dla nich.
Dla nich oczywiście. I zainteresować tą muzyką. Ja przypuszczam, że spora grupa tej młodzieży myślącej, bardziej takiej wrażliwej sięgnęła po nagrania grupy The Beatles i na pewno te utwory z nimi zostały, bo oni byli za... zszokowani brzmieniami gitary, facetami na scenie, którzy po prostu na żywo wykonali dla nich utwory premierowe.
A dla was najważniejsze jest to, żeby bardzo wiernie zagrać tak, jak grali Beatlesi?
Nie, zdecydowanie nie. To w tej chwili może my się kierujemy...
Pewnie na początku tak było.
Też może nie. Nie, bo może umiejętności były na tyle jeszcze małe, żeby wszystko wygrać, wyśpiewać przede wszystkim, bo to zespół wokalny, bo wyśpiewać wszystkie rzeczy. Ale w tej chwili gramy bardziej swoim brzmieniem. Ja pamiętam taki koncert w Wimbledon Theatre w Londynie graliśmy. To przychodzili słuchacze i mówili, wreszcie przyjechał zespół, który się nie przebierał za Beatlesów. Nie grał jak Beatlesi, grał bardziej rockowo. I to im się podobało. To był taki komplement dosyć spory, bo nie chodzi o to, żeby się przebierać i być Beatlesem. My jesteśmy, ja zawsze powtarzam, że my jesteśmy, nie jesteśmy polskimi Beatlesami, jesteśmy zespołem Żuki. Jest nas pięciu w zespole, bo dołączył do nas Joachim. I gramy tylko tą muzykę. Cieszymy się tą muzyką, staramy się grać na swój sposób. ale czy nie trzymamy się wiernie oryginału, brzmienia oryginału?
Artur Grudziński.
Tak, chciałem tutaj, przepraszam, akurat Adam coś mi tutaj przypomniał, taka anegdota. Jest to znakomita historia, której byłem świadkiem w latach 80. Gdzieś tak w 88 bodajże. Ja pracowałem wtedy w jednej ze szkół i była tak zwana studniówka. I młodzież wybrała sobie jeden z lokali dancingowych na tą studniówkę i ich zespół, który tam grał, ten taki stały, wykonał wiązankę Beatlesów. Bardzo się to podobało i na zakończenie cała młodzież klaskała i krzyczała: żuki, żuki.
Ale to nie były żuki, jak rozumiem. No dobrze, za moment powrócimy do naszej rozmowy, opowiemy o musicalu, ale teraz Michael Jackson, odkurzony zresztą, to jest utwór, który został znaleziony już, kiedy Michaela Jacksona nie było.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
No i teraz będziemy zapraszać na musical. Musical w całości poświęcony twórczości The Beatles. Jest jakaś historia, opowieść, panie Romanie?
Tak, ja, układając scenariusz, starałem się zrobić z tego taką historię, która może się zdarzyć wszędzie, bo dobierałem też, jeżeli chodzi o treść, treści tak, żeby one się ze sobą splatały i właściwie ta historia może się zdarzyć wszędzie, bo Gdańska może być Penny Lane i dużo jest takich punktów stycznych i każda piosenka jest poprzedzona jakby takim poetyckim wstępem i nasz teatr korzysta z takich środków pop-artowskich, op-artowskich, z Deschampa, z różnych takich okresów, gdzie sztukę właściwie taką codzienną, tak jak mówił Kantor, ze zwykłych rzeczy podnosi się te rzeczy do rangi dzieła sztuki. I my też współpracowaliśmy i z Leszkiem Mądzikiem i miałem też styczność z Franciszkiem Starowiejskim, który mówi, że wystarczy tylko kawałek papieru, światło i już można robić.
A to wystarczy po prostu muzyka Beatlesów i już.
Chciałem powiedzieć, że dla nas to było też takie wezwanie, bo przyszedł menadżer i mówi, słuchajcie, zrobimy musical. Zrobiliśmy wielkie oczy. I powiem szczerze, że grając te utwory, ja czy nie byłem w stanie sobie wyobrazić, jak to będzie wszystko wyglądało. Wyszło naprawdę świetnie, moim zdaniem, bo...
Bo już graliście to
tak, graliśmy parę
w Warszawie?
Razy. W Warszawie graliśmy tu w Bydgoszczy. Teraz też zagramy w Bydgoszczy. Świetnie to brzmi. Muzyka z tą opowieścią, z narracją, ze scenografią. To w całości naprawdę jest piękna podróż z muzyką
Beatlesów.
Czyli
mamy aktorów i was.
Aktorów, tancerzy i my w tle grający po prostu muzykę. My jesteśmy po prostu, gramy muzykę tylko i wyłącznie z moimi epizodami, a główna scena jest zajęta przez tancerzy, aktorów, którzy piękne etiudy przedstawiają tutaj właśnie do muzyki The Beatles.
Ciekawe, czy oni się też po raz pierwszy spotkali z tą muzyką?
No, tak? Możliwe, tam, bo tam dużo młodych ludzi jest i oni zupełnie to było dla nich zdarzenie po raz pierwszy z tą muzyką. Myślę, że tam gdzieś zaczęli odkurzać sobie już te nagrania wcześniej.
Chcieliśmy Żuki namówić do współpracy scenicznej, ale...
Nie przywiązaliście.
Do mikrofonu.
Przywiązali do...
I którego występujecie w Bydgoszczy?
21 października w Adrii.
I 30
listopada.
Często gracie ten spektakl?
No, przydarza się.
Tak, no i będziemy jeszcze grać poza Bydgoszczą. Na razie nie mogę zdradzić, ale już tam też są następne propozycje. Jeszcze to dogrywamy.
A w najbliższym...
Żuki nawet nie wiedzą.
Jeszcze Żuki nie wiedzą, no proszę. A w najbliższym czasie Grzegorz Nadolny, na co nas zaprosi?
W najbliższym czasie są jeszcze niesprecyzowane plany, ponieważ rok akademicki dopiero się zaczął i jakby Bydgoska Akademia Jazzu, w której mam przyjemność być współautorem, zaczyna swoje...
Jestem pod dużym wrażeniem, od razu powiem, twojej Bydgoskiej Akademii Jazzu.
Kto dziękuję. Nie
był, powinien się pojawić w MCK-u, bo tam są tłumy. I nawet postulowałam, żeby to przenieść na dużą scenę.
No, tak wiele rzeczy mówi za tym, żeby zostać jednak przy tej małej...
Przy szpulce.
Tak, przy szpulce, przy tej małej atmosferze klubowej bardziej. Natomiast dlaczego mówię, że jeszcze nie wiem, bo muszę rozpoznać bojem potencjał w tej chwili naszej braci studenckiej, która jest przede wszystkim prezentowana. No i myślę, że w listopadzie, pod koniec listopada już nastąpi pierwsza odsłona. Zobaczymy, kto jest, kto został, kto nie został, bo w tej chwili bardzo dużo magistrantów od nas odeszło i ludzi niezwykle utalentowanych poszło już w świat, wchłania je rynek. No i tutaj pojawia się znowu ta jakby paralela. Co robić dalej? Czy być artystą, czy schlebiać gustom, czy kształtować swoją drogę niezwykle trudną artystyczną?
Próbujesz sobie zawsze wieczorem na to pytanie odpowiadać?
Dokładnie tak. Chociaż może to brzmieć śmiesznie, ale...
A ty masz tyle pasji. Pięknie fotografujesz.
Ale to nie... No dobrze, bardzo dziękuję, że to zauważasz, Madzio, ale tylko chodzi o to, że czy być, czy mieć. to jest cowieczorne rozważanie. Kiedy człowiek stara się cokolwiek napisać, cokolwiek stworzyć również. Myślę, że imperatyw tworzenia, który był w zespole The Beatles, był chyba ponad to. I to jest coś najważniejszego, żeby być po prostu artystą. Żeby nie zastanawiać się tylko nad tym, co zrobić, żeby schlebiać gustom, tylko po prostu...
Ale oni schlebiali bądź co bądź gustom.
Oczywiście, ale nie myśli, że...
Im się
ja myślę, że wtedy to była rewolucja. To, że oni schlebiali gustom, to było połączenie właśnie tego czasu i miejsca. Natomiast wcześniej muzycy jazzowi, którzy również tworzyli ówcześnie muzykę taneczną, w jakiś sposób tym gustom schlebiali, prawda? W tej chwili to...
No Mozart wygląda... też schlebiał gustom,
no właśnie,
tak?
Właśnie o to chodzi. I tak jak pan powiedział, później to jest już predestynowane do słowa sztuka. Kiedy chwilę sobie pomieszka w tej popkulturze, uzna swoją wartość, staje się sztuką. W tej chwili trudno.
Artur, też sobie odpowiadasz na to pytanie? Mieć czy być?
No tak. Tak, wielokrotnie, ale to jest, uważam, że trzeba zachować pewną równowagę tak naprawdę, ponieważ to się nie da tak. Gdybym tylko powiedział, że chcę być, no to w końcu przestanę być, bo nie będę miał z czego być.
Patrz, Andrzej Przybielski.
No i jeszcze paru mi się takich znalazło, którzy wszystko robili, bo tak kochali sztukę, że zapomnieli o tym, że jeszcze trzeba wykonywać inne czynności, te podstawowe, życiowe, jak obudzić się, spędzić dzień i iść spać. No to oczywiście prawda, no, czy Beatlesi schlebiali gustom? Mi się wydaje też, że takie gusta akurat się wtedy pojawiły, a to nie to, że oni chcieli schlebiać tym gustom. Oni po prostu coś takiego dysponowali takimi instrumentami, ogólnie mówiąc, że mogli tym gustom schlebiać bez żadnego problemu. Oni po prostu wchodzili na scenę, a ludzie tego chcieli. To tak się złożyło w tym czasie. Takie były czasy, to były trochę rewolucja hipisowska, powiew wolności, powiew nowych form, także w sztuce, w plastyce, w końcu dużo się wtedy też działo. Wszyscy się rozglądali bardziej wokół i za siebie i dostrzegali, że świat jest piękny nie tylko przed naszymi oczami, ale także wokół, gdzie na prawo i na lewo. I dlatego Beatlesi akurat się pojawili z czymś, czego wcześniej nie było. Ich granie, można powiedzieć, było takie samo jak to, co było wcześniej, a jednak każdy mówi, że coś innego. No, nie pamiętam, czy wcześniej był jakiś zespół, który akurat zaproponował formę takiego kwartetu czy kwintetu, że są dwie gitary, gdzie jest jakiś wyraźny podział, kto co ma grać. Pojawia się trzecia gitara. Gitara basowa to też w końcu... Gitara basowa była wcześniej, bo to już u Presleya była, bo w końcu ktoś zauważył, że w big bandach ten kontrabas jest trochę słabo słyszalny.
Ale jaki piękny.
Oczywiście, że jest piękny. Dzisiaj są inne możliwości transmisji samego dźwięku, ale gitara basowa spowodowała też pewną rewolucję w tworzeniu
muzyki.
No,
gitary
muzyki.
Spowodowały pewną rewolucję,
no, gitary
prawda?
Były też wcześniej.
Podstawowe instrumenty teraz troszeczkę zapomniane. Mam wrażenie, że powoli zaczyna być głód gitary w muzyce i zaczyna powoli to wracać. Dobrze. Mam parę gitar. Nie sprzedałem wszystkich jeszcze.
A tu zapraszasz na jakieś koncerty w najbliższym czasie?
Tak. Gram teraz organizuję nawet koncert 60-lecia klubu Hybrydy w Warszawie. Na razie mamy mnóstwo pań, tam fajne gwiazdy, bo Kaja Dudziakowa, Młynkowa, miała być też Ewa Bemna, ale wiadomo...
Z powodów rodzinnych
nie weźmie udziału. Ernest Bryl, z tego co pamiętam, jeśli chodzi o panów, i kilku młodych...
Ernest Bryl będzie śpiewał?
Słucham? Ernest Bryl, tak, okazuje się, będzie śpiewał jedną piosenkę razem z takim Marcin Styczeń.
Jedziemy. Kiedy?
Zapraszam serdecznie 23 października. Tak, 23, no to już niedługo. No a druga mam jeszcze, druga rzecz, 9 lat temu napisałem takie oratorium dla miasta, Lidzbark Warmiński. Myślałem, że to zostało wykonane dwa razy, że to umrze śmiercią naturalną. No to tak często bywa, że jest uroczystość miasta, nadanie praw miejskich jakiemuś miastu. No okazało się, że miasto wzięło się w garść, wysłupało parę złotych. Ja z tego nic nie, prawdopodobnie nie będę miał, ale właśnie będę miał tą jedno. Będę będę, a nie, że będę miał. Po prostu zrobiłem coś, żeby być, a nie mieć, ponieważ środki i tak idą na wykonawstwo, na nagranie, na promocję płyty. No to jest takie moje najważniejsze.
Bardzo panom dziękuję. Zapraszamy na musical, na koncerty, na Bydgoską Akademię Jazzu. A na koniec też będziemy schlebiać gustom. A co? Przecież Chopin schlebiał gustom za swoich czasów, prawda?
Absolutnie.
A tu w aranżacji jeszcze Krzysia Hardzina. Mazurek de Dur, opus 33, numer 2, wykonawca. Wykonaniu El Jazz Big Bandu i na kontrabasie oczywiście Grzegorz Nadolny.